Żeby dobrze zrozumieć tę scenę, trzeba sobie uświadomić, kiedy ona się wydarza. Jest po święcie, na które Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy. Drugi raz, kiedy przychodzi do Jerozolimy. Trzecim razem umrze. Po święcie już wszyscy poszli, rozeszli się do swoich domów, a Jezus poszedł na Górę Oliwną. Nie wiemy dlaczego mógł pójść do Marii, Marty i Łazarza, którzy byli jego przyjaciółmi, do Betanii, ale mógł też zostać na Górze Oliwnej, tak jak to zrobił później, czy robił to przed swoją śmiercią. Nie wiemy dlaczego, ale nie zostawał w mieście, to wiemy. Z wcześniejszych fragmentów Ewangelii, zwłaszcza z tego, który czytaliśmy w piątek, wiemy, że Żydzi już chcieli go zabić. Chociaż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Jezus jest tutaj roztropny. On nie pozwala, żeby to, co się ma wydarzyć, ale jeszcze nie teraz, wydarzyło się za szybko. Więc nocą, noc spędza na Górze Oliwnej, ale obrzasku wraca do świątyni i zaczyna nauczać. I przychodzą do niego uczeni w piśmie i faryzeusze i przyprowadzają do niego kobietę, podstępnie. Kobietę, która jest cudzołożna. Zaraz po nocy. Problem polega na tym, że przyprowadzają tylko kobietę. A prawo Mojżesza nakazywało kamienować i kobietę, i mężczyznę. Oboje tych, którzy dopuścili się tego grzechu. Więc pytanie, dlaczego nie przyprowadzają tego mężczyzny? Gdzie on jest? Można by powiedzieć tak kontrowersyjnie, że był jednym z nich. Ale tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że stawiając tę kobietę na środku, pytają go o prawo Mojżesza. Pewnie licząc na to, że swoją wypowiedzią je złamie, czy zachęci do złamania go. Bo wiedzą, że Jezus jest innym nauczycielem. Wiedząc, że jest miłosierny. U Jana to nie jest może tak wyraźne, ale Ewangelia Łukasza mówi nam o kilku przypowieściach. O miłosiernym Samarytaninie, o powrocie syna marnotrawnego, o znalezieniu zagubionej drachmy i zagubionej owcy. Jezus nie mówi o tym, że trzeba łamać prawo, ale Jezus pokazuje, co to prawo wypełnia. Więc oni chcieliby pewnie usłyszeć coś, co będzie niezgodne z prawem. A on się tym nie przejmuje, tylko zaczyna pisać palcem po ziemi. I tu znowu nie wiemy, co pisał, ale święty Hieronim napisał, że były to grzechy tych, którzy oskarżali tę kobietę. Gdzie on nazywał po imieniu, co oni robili. I ich reakcja jest wręcz zdumiewająca, bo zaczynają odchodzić od najstarszych. I pewien komentarz pisze, że zaczynają odchodzić od najstarszych dlatego, że ci najstarsi, którzy przeżyli już najdłużej to życie, to najwięcej też tych grzechów popełnili. I mają większą świadomość swojej winy. A może też po prostu są mądrzejsi. I nie reagują tak emocjonalnie. Może łatwiej jest im usłyszeć głos kogoś, kto im mówi prawdę. Czy zobaczyć w tych literach, jeśli rzeczywiście pisał te grzechy, siebie. I odchodzą. I zostaje w końcu tylko Jezus i ta kobieta. Jezus wstaje i wchodzi z nią w dialog. Pyta, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Warto też zwrócić uwagę na to, że ten fragment Ewangelii pierwotnie nie był w tym miejscu Ewangelii. On się znalazł w tym miejscu później, w redakcji. Jego w ogóle mogło w tej Ewangelii nie być. Umieszczany był chociażby na końcu Ewangelii, już po zmartwychwstaniu. W końcu znalazł miejsce tutaj, przed rozmową Jezusa z Żydami, dalej ich kłótnią, można by powiedzieć. Jako taki przyczynek. Został on prawdopodobnie napisany z tego powodu, że wiele ówczesnych wspólnot Kościoła nie potrafiło się zgodzić na to, żeby taki grzech jak cudzołóstwo, który był jednym z największych grzechów, uznawanych za największy grzech wtedy razem z apostazją i z zabójstwem, żeby on był odpuszczony. Nie godziło się tego odpuścić. I autor natchniony i razem z nim Kościół, który to złożył, postanowił powiedzieć: nie, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie chciałby i nie mógł odpuścić. Także tej kobiecie należy się jego miłosierdzie. To nie oznacza, że Bóg mówi: idź i grzesz sobie dalej. Bo powiedział jej dokładnie na odwrót. Ale grzech odpuścił. I każdy z nas w jakimś sensie może się odnaleźć w sytuacji tej kobiety. Choćby dlatego, że jak może pamiętacie, Stary Testament ustami proroków bardzo często mówi o tym, że Izrael jest niewierny i cudzołoży z innymi bogami wręcz. Bóg nazywa Izraela prostytutką, jaka się sprzedaje innym narodom. Każdy z nas jest grzeszny i każdy z nas jest winny i każdy z nas jest jakoś niewierny. Więc możemy być jak ta kobieta, którą opuścili wszyscy, ale przy której jest Jezus. I żebyśmy jeszcze jakoś tak głębiej weszli w to słowo, chciałem z wami podczas tego kazania chwilę się pomodlić za pomocą krótkiej pieśni. Która jest owocem moich rekolekcji osobistych, takich, które miałem w ciszy u Salwatorianów w styczniu. I to był taki czas, w którym jakoś bardzo mocno zrozumiałem na nowo, że nie potrafię kochać. Więc zapytałem Boga, co mam zrobić, żeby to się zmieniło. Jak? I odpowiedź była bardzo prosta, bo zrozumiałem, że mam o to poprosić. Mam go poprosić o jego miłość, żeby zobaczyć tę miłość. Jeśli chcecie, możecie zamknąć oczy i możecie wyobrazić sobie Jezusa, który znając prawdę o was, patrzy na was miłosiernie. Jeszcze zanim wam odpuści grzech, patrzy na ten grzech. Wchodzi z wami w jakiś dialog. I nie potępia was. I teraz może być tak, że ktoś ma takie tendencje faryzejskie, że wydaje mu się, że wszystko jest z nim dobrze. Nie widzi problemu. A z drugiej strony może być tak, że oskarżeń jest cała masa i szatan na tym żeruje. Jeszcze bardziej. Może być różnie, ale najważniejsze jest to, żeby utkwić swój wzrok w oczach Jezusa, który nie neguje prawdy, ale który kocha. I otworzyć się na Jego miłość. Pokaż mi swoją miłość, Panie, pokaż mi swoją miłość. 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 Panie. Rekolekcje są takim czasem, w którym Pan Jezus może nam pokazać, gdzie jest nasze serce i co jest w naszym sercu. I jakie są nasze pragnienia, czego pragniemy, ale też czego nie pragniemy. I żebyśmy mogli zapragnąć Jego obecności i nawrócić się, czyli być tam, gdzie On jest. I do tego też w ciągu tych kolejnych dni chcę was zaprosić, żebyśmy byli razem z Jezusem, tam, gdzie On był, na różne sposoby. Żeby nie tylko zrozumieć intelektem, o co tutaj chodzi, i nie tylko jakoś tak doświadczyć emocjonalnie przeżycia tego, że On jest dobry, ale żeby Jego Słowo weszło głęboko w nasze serce i dotknęło naszej realnej słabości i realnego grzechu, który w nas jest. I żeby ta Boża miłość, o którą prosimy, nas wypełniła. Nie tylko ogarnęła z zewnątrz, ale weszła do środka. Żeby zanim On nam odpuści grzechy, żebyśmy nie uciekali od Niego, tylko pozwolili Jemu do nas podejść, a jednocześnie, żebyśmy my do Niego podeszli. Bo tylko wtedy wszystkie okoliczności naszego życia, które są trudne, te zewnętrzne, te wewnętrzne, zaczynamy widzieć w innym świetle. Tylko wtedy mamy nadzieję, że niezależnie od tego, co się dzieje, On jest i On działa. Tego też wam w tym czasie i sobie życzę. Żeby Bóg nas rzeczywiście przemienił. Żeby coś się zmieniło. Żeby Jego łaska rzeczywiście skutecznie w nas zadziałała. Amen. Bóg zawsze.